Spójmy nasze głowy. Panie, Ty bądź naszą mądrością, bądź tym, który da nam zrozumienie, który da nam dobre zastosowanie Twojego Słowa. Tak prosimy Ciebie w imieniu Jezusa Ojcze. Amen. W 30 rozdziale przypowieści Salomona jest spowiedź mądrego człowieka Agura. I on mówi tak: modliłem się nad sprawą Bożą. Modliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Około 2 tygodni, może troszkę więcej, wiem o tym, że będę usługiwał. Wiedziałem, że będę usługiwał. I mówię tak: Panie, modląc się, daj mi słowo takie ewangelizacyjne, takie mocne, żeby wszyscy przyjęli, że ono jest siłą i mocą od Ciebie. I każdego razu, jak otwierałem Słowo Boże, otwórz Ewangelię Łukasza. Otwórz Ewangelię Łukasza. Ja mówię do Panie: Łukasz. Ja bym wolał Ewangelię Jana, bo to jest Ewangelia miłości, Ewangelia mocy, Ewangelia działania Twego. Otwórz Ewangelię Łukasza. No i otwierałem. Otwierałem przełom rozdziału 18 na rozdział 19. I Pan mówi do mnie, nawet dzisiaj rano, mówi: mów. A ja mówię: co mam powiedzieć, Panie? Mów. Więc zgodnie z Jego wolą chcę mówić. Końcówka 18 rozdziału Łukasza jest akapitem takim: uzdrowienie ślepego. A początek 19 rozdziału jest akapit, który jest napisany Zacheusz. I tak mówię: Panie, na temat ślepego będę mówił, bo to jest budujące. On potrzebował Twojej pomocy. On był tym, który w specjalny sposób zabiegał o Ciebie. On był tym, który nie mógł się bez Ciebie obejść i Twoja pomoc mu była bardzo potrzebna. On był tym, który naprawdę Ciebie potrzebował. No bo ten drugi, no to co, zwykły człowiek, bogaty człowiek, miał wszystko. Niczego mu nie brakowało, za wyjątkiem tylko ciekawości, można powiedzieć. Pierwszy człowiek siedział przy drodze żebrząc, czyli był takim marginesem społecznym. Jak wielu ludzi, tu często przychodziło grupa, która się opiekowała nimi, dawała im chleb, dawała im jedzenie, oprócz jeszcze pokarmu duchowego. Panie, to jest dobry temat, bo to on mówi, woła, krzyczy. On jest tym człowiekiem, który nie tylko wyraża jakąś potrzebę duchową, ale on, jak to się mówi, wrzeszczy, aż go uspokajają inni, nie krzyczy, nie rób szumu. Przychodzi Zbawiciel, a on wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wiemy o tym dokładnie, bo wszyscy przechodziliśmy to, wszyscy to znamy. Nad każdym z nas on się umiłował. Każdy z nas poczuł to ciepło, poczuł ten owoc miłości Bożej, która w Jezusie została na nas wylana. Ja mówię: to jest temat, to jest naprawdę dobra rzecz. I od jakiegoś tygodnia Pan mówi: nie, mów mi o tym drugim. Ja mówię: Panie, co ja mam im powiedzieć, oni wiedzą wszystko. Zacheusz, no wiedzą, no już tyle było słowa na ten temat. Co ja powiem? Bogaty człowiek przyszedł, no ciekawy był, wlazł na drzewo, zobaczył Jezusa i zadowolony. Tak. Ale chciałem jeszcze przed mowę taką powiedzieć. Ewangelia Łukasza to jest Ewangelią nam bardzo bliską. To jest człowiek z poganin, jako poganin, człowiek, który był dobrze wykształcony, człowiek, który był przyjazny człowiekowi. I Ewangelia Łukasza się charakteryzuje tym, że określa Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, jako człowieka, jako tego, który posiadał cechy człowieczeństwa, które były takie aktywne w Jego działaniu. Tak jak mówiłem, ten żebrak otrzymał to, co chciał, otrzymał, o co zabiegał, otrzymał dar Boży. Bóg umiłował i zmiłował się nad nim. Ale Zacheusz. Ale popatrzcie się, pierwszy werset tego 19 rozdziału jest napisane: i wyszedł, i wszedł do, wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. Ja nie wiem, jakie jest nasze nastawienie psychiczno-duchowe, jeżeli mamy jakąś trudną decyzję. Na pewno mamy dylematy, problemy, prawda? Każdy się głowi, każdy troszczy, jak to załatwić, w jaki sposób, czym wspomóc daną sytuację, czy jak inaczej można by to zrobić. A tutaj jest droga Jezusa do Jerozolimy. Gdybyśmy otworzyli tam następne strony, to już się zbliżał Jezus do Golgoty. On wiedział, co go czeka tam. On wiedział, że to jest droga na śmierć. I to na śmierć krzyżową. Liście do Koryntian w 1 rozdziale, 18 wersecie jest napisane, że albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas jest mocą Bożą. I my wiemy, czym mamy charakteryzować się, osądzając drogę, czyny, potrzeby, a to nawet jak Chrystus nam udziela wszelkiego błogosławieństwa. Jezus szedł na śmierć, na męczarnię, na cierpienie. Ale myślał zawsze o człowieku. Zawsze myślał o jednostce, o pojedynczym, tak jak ten poprzednik, ślepy, który tam ileś lat siedział żebrząc, musieli go tam zaprowadzić, musieli go tam stamtąd przyprowadzić. Nic nie miał. Miał tą miseczkę, do której wrzucano te miedziaki czy drobne pieniążki, czy mu tam przynoszono jedzenie. Ale tu drugi werset mówi: a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty. No taki to powinien żyć. To tak jakby trafił główną wygraną w totolotkę i sobie żyje. Do góry brzuchem leży, opala się na pięknych plażach i tak dalej. A propos Jerycha. Jerycho jest teraz nazwane Niceą tamtej okolicy. Jest to miasto bardzo wielkiej urody i miasto uzdrowiskowe, które w tłumaczeniu na nasz polski język by wychodziło pachnące. Czyli tam było coś, co dawało ludziom przyjemność zamieszkiwania w tej miejscowości. Jeśli się nie mylę, to znaczy nie mylę się, bo Herod tam przyjeżdżał na urlop, tam bardzo często lato spędzał i prawdopodobnie tam też i umarł. I ten Zacheusz tam mieszkał. Tu pisze, że przełożony nad celnikami. Na dzisiejsze czasy to dyrektor urzędu skarbowego. To człowiek majętny. To człowiek posiadający, jak to się mówi, wszystko. Nic mu nie było potrzebne do życia, a jednak do pobożności coś mu było potrzeba. Ja chcę przechodzić po kolei z wami każdy werset, abyśmy mogli zrozumieć, co powodowało tym człowiekiem, aby mógł uzyskać to, co na końcu uzyskał. Człowiek ten, który miał cel, miał wizję, miał jakieś pragnienie. Oprócz majątności, oprócz tego, co posiadał, miał coś, co nim powodowało. Zobaczcie, następny werset mówi: pragnął widzieć Jezusa. Jak wielu z nas pragnęło widzieć Jezusa na samym początku? Bo ja przyznaję, że nie pragnąłem. To znaczy, byłem w miarę religijny, w miarę tolerancyjny, w miarę tradycyjny. Żyłem normalnym życiem, tak jak każdy z nas. I w pewnym momencie, w pewnej sytuacji, ja wiem, że ta była sytuacja trochę taka, jak Biblia określa, trwożliwa. Biblia mówi, jak trwoga, to do Boga. Jest taka sytuacja, że musimy przyjść w momencie, gdy nie mamy już do kogo przyjść. Ale to pragnienie chyba nie wyszło z tego, że jemu coś brakło. Tutaj pisze, pragnął widzieć Jezusa, to jest tylko dlatego, bo był ciekawy. Ja nie dopatruję się tutaj Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale ja się nie dopatruję tego, że on był powodowany potrzebą duchową. Pragnął widzieć Jezusa. Mało ludzi przychodzi do Jezusa Chrystusa, do Zbawiciela, który rozpostarł na krzyżu swoje ramiona po to, abyśmy my żyli życiem zwycięskim. On miał zwycięstwo już w sobie, z racji tego, że był dyrektorem urzędu celnego, z racji tego, że był bogatym. I tu pisze następny wyraz, kto to jest. Czyli ciekawość powodowana pragnienie, to powodowało pragnienie ciekawością, dlatego tylko, bo musiał wiedzieć. Może wdowa, która odzyskała tego młodzieńca z Nain. Może kobieta, która chorowała na krwotok. A może Mateusz mu powiedział, bo też był celnikiem, prawda? Ale o dziwo, Mateusz jako pobratymiec po wykonywaniu danych czynności, czyli zawodu, też jako celnik, nic nie pisze o nim. Ani Jan nie pisze, ani Marek nie pisze, jedynie Łukasz pisze. Łukasz jako człowiek, który widzi człowieka. Mateusz jako pracownik, taki sam pracownik, powinien się znać, bo to niedaleko było. A jednak też nie pisze. Więc coś powodowało to, że ten Zacheusz pragnął widzieć Jezusa. Lecz, jak dalej pisze, nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. No to jest dylemat. Zawsze mały to jest takie, można powiedzieć, obraźliwe, bo był niski, prawda? A jeżeli jest napisane małego wzrostu, czyli on był naprawdę niskim człowiekiem i większość ludzi, mam taką wizję tego, traktowała go jako człowieka nic nieznaczącego. On był znienawidzony przez mieszkańców okolicznych, ponieważ był szefem urzędu celnego. Trzeba było płacić podatki, trzeba było dawać, trzeba było być związanym z tym urzędem celnym. I tu z powodu tego wzrostu jest napisane dalej, że pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. Czy wy sobie wyobrażacie, żeby dyrektor urzędu celnego przepychał się łokciami przez szpaler ludzi, bo ze względu na niskość swoją nie mógł widzieć, pchał się, ludzie go odrzucali, odpychali, nie wiem, może go uderzali, może go kopali, nie mógł się dostać, żeby widzieć i pobiegł do przodu. Chodzono kiedyś w tym ówczesnym czasie w takich sukniach długich, więc ja się nie spodziewam, że on tą suknię podniósł i biegiem poleciał. To było śmieszne. Ale widzicie, człowiek tak znamienity, można powiedzieć, bo był bardzo majętny, bogaty i tak dalej. Miał stanowisko bardzo wysokie, zrobił to. Więc to pragnienie, ta chęć widzenia Jezusa była czymś bardzo wielkim. To było coś, co on musiał uskutecznić, musiał to zrobić. Pobiegł naprzód i wszedł na drzewo sykomory. Sykomora. Patrzyłem się w słowniku. Drzewo podobne do drzewa morwowego. Bardzo gęsto zaliścione. Owoce miała w rodzaju owoców figi. Bardzo rzadko nadające się do jedzenia. Z tym, że miała korzenie, które wyrastały z pnia. Także wejście na sykomorę, na to drzewo, było bardzo łatwe. Ale zastanówmy się nad jedną rzeczą ważną. On był ubrany w majętne szaty. Więc on coś musiał zrobić, żeby wejść na to drzewo. No przynajmniej ściągnąć buty, tak myślę. Przynajmniej ściągnąć tą szatę. Musiał się wyzbyć swojej jakiejś majętności. Swojej tej aspiracji, tego może był bogaty, że musiał się z czegoś rozebrać. Więc on to wszystko zdjął, chyba nie wiem, czy ułożył, czy komuś dał do pilnowania i wszedł na górę. Skrył się w liściach, bo chciał widzieć tego, o którym słyszał. Chciał widzieć tego, o którym tak wiele świadectw słyszał. Może przychodząc, płacąc podatki, ludzie opowiadali, bo na pewno opowiadali, bo nie było mediów, nie było rzeczy, które w tej chwili są. Więc ta wieść daleko szybciej wyprzedzała marsz Jezusa, niż on idąc to robił. Więc ten człowiek wszedł na górę. Jego postawa stanowczości, jego postawa, nie poddawał się, mimo że go odpychali, mimo że go odrzucali. On pozbył się majątności, wyprzedził pochód, zostawił wszystko, rozebrał się ze swojej godności i wszedł na to drzewo. I z ciekawością rozchylił drzewo, mówi: o, teraz zobaczę. Teraz będę wiedział, kto to jest ten, o którym jest tak wiele mowy. Kto to jest ten, kto pomaga ludziom. Kto to jest ten, który daje tak wiele, nie żądając nic w zamian. Chciałbym być na jego miejscu. Na pewno każdy z nas by chciał być na jego miejscu. I tutaj jestem w pełnym szacunku i podziwu. Nie to dlatego, że Łukasz jest elokwentny, tak dobrze wyrażający swoją wiedzę i swoją opinię, ale jestem w pełen podziwu dla naszego Pana i Zbawiciela. Coś trzeba zrobić, żeby zyskać. A tu Pan Jezus pisze, 5 rozdział, zobaczcie razem ze mną, prześledźcie to. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego. Ja może się zatrzymam teraz w tym dwukropku, ponieważ my wiemy, że nasze imiona są zapisane w niebie. My wiemy, że Jezus wie o nas wszystko. My wiemy, że nasze myśli znamy. My wiemy, że no wszystko wie na nasz temat. Że daleko więcej wie o nas, niż my byśmy chcieli. Niekiedy nasze rzeczy, nasze myśli, nasze jakieś inne pragnienia, jakieś oczekiwania, no są zawstydzające, prawda? Niekiedy skłaniamy głowy nasze, mówię: Panie, bądź miłościw. Albo mea culpa, maxima culpa. Wielka wina, duża wina. Przebacz nam, Panie. Niekiedy postępujemy tak jak dzieci. Wypalimy, coś zrobimy i potem nie ma odwołania. I potem: Boże, dlaczego mi to wyszło? Dlaczego tak, a nie inaczej zrobiłem? Dlaczego w ten, a nie w inny sposób? Ty, dlaczego mi nie powstrzymałeś przeciwko? Ale Bóg nam dał wolną wolę. Ja myślę, że Jezus wiedział, że tam spotka Zacheusza daleko wcześniej, niż on zdobył informacje o nim i daleko wcześniej, niż on postanowił, czy pragnął widzieć Jezusa. Jezus wiedział, że będzie tamtędy przechodził i że będzie nad nim na górze w gałęziach czy w liściach sykomory siedział Zacheusz. Człowiek majętny, bogaty, zrzucający wszystkie swoje godności, majątności po to tylko, żeby widzieć Jezusa. I zatrzymał się i rzekł do Niego. I to jest piękne. Każdy z nas otrzymuje takie pytania. Ale to jest pytanie budujące mnie bardzo mocno i chciałbym, żeby każdy z nas był zbudowany. Zacheuszu, zejdź śpiesznie. Jakże bardzo Jezusowi zależało na Zacheuszu. On go znał z imienia i mówi: zejdź spiesznie, ponieważ mu bardzo zależy na człowieku, bardzo zależy mu na każdym z nas. Tak jak mu zależało na Zacheuszu, zejdź śpiesznie. Ten pośpiech w otrzymaniu zbawienia przez Zacheusza i jego dom. Ten pośpiech w tym, że chcę udzielić z mego błogosławieństwa Tobie jak najwięcej. Ten pośpiech, że Jezus go widział w każdej sytuacji, nawet w tej takiej niedogodnej dla niej. Dla niego myślę, że ta sytuacja nie była dogodna. Nie chciałbym się znaleźć w tej sytuacji, bo tłum, szpaler ludzi, tam się śmiali, na pewno go widzieli jako tego dyrektora urzędu skarbowego, a tu: o, patrzcie, on wali na drzewo, śmieje się, o, patrzcie, zachowuje się jak gówniarz czy jak dzieciak, patrzcie, co wyrabia. Ludzie, którzy są żądni sensacji, a na pewno tacy byli wśród oczekujących na Chrystusa, na pewno wyśmiewali się. Na pewno to zachowanie Zacheusza musiało być pełne determinacji. A Pan Jezus mówi: zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Ja myślę, że To jest największa wartość. Jak wiele problemów i sytuacji, jak wiele okoliczności śmiesznych, takich obciążających go jakimś takim niezrozumieniem tłumu było, gdy wchodził na drzewo. Tak myślę, że schodząc z drzewa, to on był cały w skowronkach. Ja myślę, że schodząc z drzewa, to on był cały rozpromieniony. Patrzcie, ten, o którym tak wiele się mówi. Patrzcie, ten, który uzdrawiał, pomagał, usuwał trąd, który był sensacją jak na ówczesne czasy. On chce ze mną być blisko i jeszcze zatrzymać się w moim domu. Ja mówię, tak jak powiedziałem, w tych skowronkach to on na paluszkach chyba zszedł. Nie wiem, czy nie zapomniał szat i butów, wszystkiego, tylko żeby Chrystus, Jezus zatrzymał się w jego domu, aby został tam, nie patrząc na jego opinie, nie patrząc na jego tolerancję, na to, czy ludzie go przyjmują, czy go nie przyjmują, na to, czy jest godny, czy jest niegodny. I wszedł. Szósty werset mówi, i zszedł spiesznie i przyjął go radością. Przyjął go z radością. Ja pamiętam, 6 dni temu minęła, bo mam tu taką chronologię swojego nawrócenia, 6 dni temu minęła moja rocznica. 21.08. No taty, nie powiem, 20 parę lat temu poznałem Chrystusa. Jakże wielka radość wtedy była. Jakże wielka, no ja nie wiem, może niezrozumiała taka budująca w nas moc i siła. Ja wiem, że też miałem problemy. Też miałem kłopoty, też miałem sytuacje takie, w których się potykałem. Biblia mówi, że jak nie ma ani jednego sprawiedliwego, tak ja w to wierzę. Dlatego nie uważam się za sprawiedliwego, a każdy ma swoje potknięcia, swoje problemy, swoje sytuacje. Ale tą pierwszą radość, tak, tą pierwszą miłość najdłużej się pamięta i najlepiej się pamięta. Najlepiej się pamięta. Ja myślę, że to jest fascynacja. I przyjął go z radością. Jakże radość jest wielka, gdy się przyjmuje Chrystusa. A chciałbym zwrócić uwagę na 7 werset tego fragmentu. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc do człowieka grzesznego, przybył w gościnę. Jakże to jest nam znane, prawda? Czyli tam jest tłum, który składał się z ludzi szukających sensacji. Tam nie był tłum wiernych, tak się odbywają marsze dla Chrystusa. Tam był tłum, który chciał tylko widzieć. Może podrwić, może pośmiać się. Wszyscy szemrali. Chcieliby ustawić Jezusa według własnych potrzeb i własnego widzenia. Chcieliby, żeby tak był w świątyni, jakieś taki cuda robił, żeby czynił to, co im się w danym czasie czy w danej sytuacji podoba. Chcieliby widzieć Jezusa, który czyni to, co jest ich wolą, a nie to, co jest Jego wolą. A nawet w modlitwie pańskiej my mówimy, bądź wola Twoja, Panie. Jakże trudno dla tego tłumu było wyzwolić się, czy odrzucić własne potrzeby, własne zachcianki, własne aspiracje, własną wolę. Ludzie szemrali. Brali pod problem. Czy to aby ten? Czy to on ma aby taką moc? Zresztą znamy ze słów, że poznając Chrystusa nie musimy poznać Jego mocy. My sami, gdy doświadczaliśmy przyjścia Chrystusa do naszego życia, to byliśmy w takiej euforii, że nie znaczyło nic dla nas. Ani reakcja tłumu, ani reakcja sąsiadów, ani to, że tam miauczeli za nami, że opływali nas, że mówili, że tam kici-kici wołali, różne takie rzeczy. Nikt nie patrzył na to. Bo to jest efekt tego, co nam Chrystus daje. To jest ta miłość, która jest rozlana w sercach naszych. Oni by chcieli ustawić Jezusa tam, gdzie by oni go widzieli. Może w świątyni, może w kaplicy, może na stadionie, może jeszcze gdzie indziej. A Jezus powiedział: dziś muszę być w domu Twoim. W każdym naszym domu, jeśli Chrystus przebywa, tam jest pokój, radość, życie, jest zwycięzcą. Jest to, co nawet nie oczekujemy. Rzadko kiedy z nas ktoś oczekuje, że będą się znaki, cuda działy. Chcielibyśmy widzieć, to jest fakt. Ale samo to, że wiem, że jest ktoś, kto o mnie dba, kto o mnie zabiega. Wiem, że jest ktoś, do kogo się mogę zwrócić. Wiem, że jest ktoś, kto mnie nie odrzuci. Wiem ktoś o kimś, że ktoś mnie nie zapomni nigdy. Że jestem ukochany wieczną miłością. Zacheusz zaś stanął, 8 werset mówi, i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Ja myślę, że wielokrotnie usługi mówią, że celnicy żyli właśnie z oszustwa, z kradzieży, z rzeczy, które wymusili, ukradli. Ja się zastanawiałem: Panie, dlaczego ten werset o tym mówi w ten sposób? I mam takie zrozumienie, jeśli kto ma inne, to módlmy się, oboje dostaniemy prawidłowe. On był dobrym człowiekiem. Pomimo tego, że był nielubiany, pogardzany jako celnik z racji pracy swojej, ale był dobrym człowiekiem, ponieważ dawał ten majątek ubogim i biednym, jak tu jest napisane. I zastanowiło mnie słowo tu, to a jeśli na kim co wymusiłem. I modląc się o zrozumienie prawidłowe, mówię: Boże, co to znaczy, jeśli coś takim wymusiłem? To znaczy, mógł nałożyć wyższy podatek niż normalnie się należy, ale to by było wymuszenie. Jeśli nieuczciwy podatek dał, to też by było wymuszenie. Co to znaczy, jeśli co na nikim wymusiłem? I takie zrozumienie otrzymałem, że on po prostu żył w czasie takim prawie jak my mamy, że jeżeli się coś nie da w kieszeń, czyli takich łapówek, to się nie uzyska. Myślę, że ludzie, którzy przewozili do Jerycha, czy wywozili z Jerycha jakieś majątności, czy jakieś rzeczy, którymi handlowali, dawali, jak to się mówi, w łapę. To były takie darowizny, z których się uzbierał ten majątek. Jest napisane, że człowiek bogaty. Ale on powiedział, że nigdy nie był tym, który przymuszał innych, aby mu płacili ponad to, co powinni płacić. I dlatego to wyznanie szczere: a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Czyli na swój sposób ten człowiek był w stosunku do wykonywanej pracy uczciwy. Dawali, to brał, ale nikogo nie wymuszał, nikogo nie zmuszał do tego, aby dawał ponad miarę. I tutaj on dał opinię, że jeżeli ktoś by był, a kim wymusił, to by w czwórnasób oddał, czyli 4 razy więcej. I to świadczy o jego jakiejś takiej przychylnym ustosunkowaniu się do społeczeństwa, tego, w którym żył. Ta uczciwość jest jednak w nim widoczna. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. O zbawieniu nie będę mówił, bo każdy z nas odczuwa i jest na bieżąco w tym temacie. Zbawienie jest naprawdę naszym udziałem. Dzięki Golgocie, dzięki temu, że każdego dnia możemy przychodzić na Golgotę, że każdego dnia możemy przyjść i powiedzieć: Panie, bądź miłości. Panie, Ty jesteś tym, który leczy nie tylko ciało, ale i duszę moją. I to jest atrybut naszej pobożności, to jest atrybut naszego Kościoła, że zbawienie jest naszym udziałem, że Kościół jest mocą Chrystusa tu na ziemi. Ale tu jest, mimo że Ewangelia Łukasza była pisana między 60 a 63 rokiem naszej ery, to znaczy w 60 lat prawie po śmierci Chrystusa, to tu jest napisane a, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Wzmianka o tym, że poganie mają udział w Królestwie Bożym. Jak dobrze, że my, tak jak ten Zacheusz, mogliśmy tego doświadczyć, z tego skorzystać i tym być usatysfakcjonowani. I tutaj pisze, że ponieważ Syn Człowieczy, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. My jesteśmy Kościołem Bożym. My jesteśmy zbawieni dzięki właśnie Synowi Człowieczemu, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jakże wielką radością jest to, że możemy właśnie czerpać taką zachętę, jaka jest w tym opisie. Ale chciałbym jeszcze wrócić na temat sykomory, wrócić jeszcze na temat drzewa, bo też mnie zastanawiało. Ja myślę, że sykomora może być porównana także do ucieczki do czegoś nadprzyrodzonego. Bo zobaczcie, tak wiele ludzi w tym wieku, naszym wieku, szuka sensacji, szuka znaków, cudów, szuka takiej mocy nadprzyrodzonej. Udają się w magię, w czarną, w jakieś tam wróżby, w jakieś astrologie i tak inne rzeczy. Zobaczcie, jak wiele ludzi z tego chce korzystać w innych miejscach, niż można ją znaleźć w Królestwie Bożym. I ja bym tą sykomorę także przyrównał właśnie do tego, że człowiek ucieka z ziemskiego życia, wchodząc na tą sykomorę jako do rzeczy nadprzyrodzonych, rzeczy ponad ziemskimi rzeczami. A często się ucieka w momencie śmierci ukochanej osoby, w momencie jakiegoś braku bezpieczeństwa, braku miłości, jakichś załamań, jakichś chorób, samotności, nałogów, uzależnień, problemów emocjonalnych. Zacheusz, wchodząc z ciekawości, zszedł na dół z taką dozą energii, ponieważ Chrystus, ponieważ Jezus, o którym tak wiele było mowy, chciał znaleźć się w jego domu. Chciał mieć tam świątynię. Dom Pański był w domu Zacheusza. Jakże znamienne to są rzeczy, że gdy przyjął Chrystusa, mógł być w świątyni Pańskiej. Czyli świątynia Pańska była w domu Zacheusza. Ponieważ Chrystus zna nasze imiona, Chrystus zna nasze serce, Chrystus wie o nas wszystko. Ja myślę, że weźmy dobry przykład. To zabieganie aż do otrzymania. Bez tego, że możemy być wyśmiewani, bez tego, że możemy być wykpieni, ale weźmy przykład z Zacheusza. Miał problemy. Nawet problem ten, że był mały, małego, niskiego wzrostu. Nawet problem był ten, że bogaty był. Ale był uparty. Był uparty aż do otrzymania. Ja się cieszę, że mogłem skorzystać z tego wraz z wami wszystkimi. Że przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I dziękuję Bogu, że z tej szansy każdy z nas skorzystał. Że ta szansa nie została zaprzepaszczona, nie została zostawiona tak samopas, ale zbawienie stało się udziałem naszych domów. Skłońmy nasze głowy, aby Bóg w tym słowie ubogacił nasze życie duchowe. Skłonię nasze głowy, aby Bóg w tym słowie mógł dać nam zrozumienie, jak wielką i dobrą rzecz nam uczynił. jak wielce się nad nami zmiłował, jak wielce nam okazał miłość. Jezus, Synu Dawidowy, zmiłuj się nad każdym z nas. Chryste Panie, bądź naszym Zbawicielem we wszystkim, co czynimy, gdzie jesteśmy, w jakich sytuacjach przebywamy. Bądź w domu naszego serca każdego dnia, każdej chwili. Ja Ci jestem wdzięczny za zachowanie, za determinację Zacheusza, ponieważ ta determinacja może także być moim udziałem. Ja chcę być tak zdeterminowany dla Niego. Ja chcę być takim zwycięskim, aby to zwycięstwo odzyskiwać. Walczyć aż do końca. Dlatego Twoje błogosławieństwo, Boże, niech przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha zostanie wylane w obfitości na każdego z nas. Aby przez Twoją różnorodną mądrość Kościół Boży mógł być świadectwem wszędzie, gdzie będzie. Panie, ja błogosławię każdą siostrę i każdego brata, każde dziecko i każdą osobę z młodzieży, abyś Ty był posileniem w mocy Ducha Twego. Abyś nas prowadził w mocy i w sile. Abyśmy mogli zwyciężać każdego dnia i aby Twoje zwycięstwo było udziałem tych, którzy nas otaczają, Panie. Spraw, abyśmy byli dobrym świadectwem, aby w nas widziano Chrystusa na ziemi. Aby Twoja moc, Chryste, przez nas została przekazana wszystkim tym, którzy są wokół. Aby wszystkie nasze westchnienia, wszystkie nasze modlitwy były wysłuchane przez Ciebie. Panie, ja tak z gorliwością zabiegam. Odnawiaj nas każdego dnia. Dawaj nam możliwość zrozumienia, że jesteśmy niczym. Chcemy być zwykłymi naczyniami, które Ty nie tylko wyczyszczasz, nie tylko uświęcasz, ale wypełniasz aż do przelewu. Panie, ja tak proszę Ciebie, aby naczynie naszych serc, każdego tu obecnego, było przygotowane, napełnione i wyposażone do usługiwania dla Twojego Kościoła, dla Twojej chwały. Panie, chcemy nosić imię Twoje w zwycięstwie, każdego dnia przychodząc do tych, którzy potrzebują. Daj nam, Panie, taką łatwość Ducha Świętego, abyśmy w swoim duchu mogli rozeznać to, czego Ty oczekujesz od nas, Panie. Ja tak Cię proszę o to, aby nasz duch mógł zrozumieć Twego Ducha każdego dnia, abyś nas ukierunkowywał, abyś nam mówił, idź do tej osoby czy do tamtej osoby, mów to, mów tamto, abyśmy byli zawsze czujni na Twojego Ducha, na westchnienie, na to, że Ty, Panie, chciałbyś w nas widzieć to, czego my nawet nie widzimy. Panie, chcemy chodzić w Twojej mocy, w Twoim błogosławieństwie. Chcemy także być błogosławieństwem innych, Panie. Dlatego dzisiaj poddajemy się woli naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego dzisiaj otwieramy się na Twojego Ducha, Jezu Chryste. Dlatego dzisiaj wołamy, bądź wola Twoja. I spraw, aby Twoje Królestwo było wszędzie tam, gdzie staną nasze nogi. Abyśmy rozważnie mogli mówić. Namaść nasze usta Twoim namaszczeniem, aby były elokwentne, aby były dobrego języka, aby były pełne miłości, aby mogły mówić o Twojej łasce i miłosierdzia. Otwórz też, Panie, nasze uszy, aby były czujne na Twoje decyzje, na Twoje żądania i aby były też czujne i słuchające ludzi potrzebujących pomocy. Panie, ja Ci dziękuję za wszystko. Niech imię Twoje będzie błogosławione wśród nas, Ojcze, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za wszystko. Bądź wywyższony z naszych serc. Amen.